Marcin Zasin, dzień dobry Państwa i moim gościem jest Jerzy Korolewicz, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Stopa bezrobocia w Gorzowie w czerwcu 2,5%. Co to oznacza dla miasta?
Że bezrobocia nie ma, tak naprawdę.
Ale dla gospodarczego życia miasta?
No oczywiście to wbrew pozorom, no statystycznie oczywiście jest to bardzo atrakcyjny wskaźnik, no bo pokazuje przynajmniej tak z pierwszego oglądu, nie, że musi być bardzo duża aktywność gospodarcza, że musi być bardzo duża podaż miejsc pracy i tak dalej, no jeżeli taki niski jest poziom bezrobocia, ale wiemy, że te tak zwane higieniczne, akceptowalne bezrobocie, ono jest na wyższym poziomie gdzieś 4%, 5% i jeżeli mamy poniżej tego, tak jak obecnie, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest ogromny niedobór osób do pracy.
I to widać. Widać w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie tych ofert jest mnóstwo, a chętnych mniej. Czy można na to w jakiś sposób zareagować?
Na pewno problem jest globalny i nawet nie tylko polski, ale i europejski i rozwiązanie go lokalnie w jakiś zasadniczy sposób nie jest możliwe. No przecież nie przyjedzie raptem do Gorzowa, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy osób z zewnątrz. Natomiast biorąc pod uwagę, że ten problem też się nie wziął z dnia na dzień i że to będzie trwało latami, jeszcze trendy przecież demograficzne są no dosyć czytelne, czasem można się pomylić jakoś tam procentowo, ale generalnie trend jest zachowany. No więc na pewno trzeba pracować na każdym polu i na polu związanym z jeszcze próbą przywracania osób nieaktywnych zawodowo, którzy nie figurują jako bezrobotni, ale po prostu nie pracują już od iluś lat. To jest bardzo trudny proces mentalny przede wszystkim. Druga kwestia to jest w dalszym ciągu kontynuowanie aktywnej polityki miasta na rzecz stwarzania atrakcyjnych propozycji, żeby ludzie przyjeżdżali z zewnątrz, prawda? Czyli nie mieszkańcy Gorzowa tutaj kupowali działki, tutaj kupowali mieszkania i tak dalej, albo w samym Gorzowie, albo w okolicach, bo z punktu widzenia gospodarczego to nie ma większego znaczenia dla budżetu miasta. Ma oczywiście, no bo gdzie się jest płatnikiem PIT-u, ale jeśli chodzi o gospodarkę, to czy ktoś mieszka w Gorzowie, czy w Kłodawie, czy w Santoku, no to wiadomo, że pracuje w jednym obszarze. No pozostaje oczywiście kwestia tego, co w całym kraju, czyli też próba jakiegoś stwarzania atrakcyjnych propozycji dla Polaków mieszkających za granicą z tego regionu, żeby wracali. No i wreszcie to, co najbardziej jest dzisiaj na tapecie, czyli też tworzenie dobrych warunków nie tylko pracy, ale także życiowych, egzystencjalnych, bym powiedział, dla pracowników zagranicznych, czyli no, stwarzanie warunków dla poszerzania ludności poprzez osoby z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy.
W naszym przypadku właśnie z Ukrainy. I teraz najważniejsze pytanie, czy Gorzowski magistrat staje na wysokości zadania?
No, trudna jest tutaj moja ocena, bo też i wiedzy takiej nie mam, jakie działania są prowadzone. No, na pewno coś takiego, co jest, co przebija się do opinii publicznej, no to jest kwestia tego takiego systemowego sprzedawania z ulgą działek budowlanych. No to jest jakiś pomysł i na pewno należy go pozytywnie ocenić. No druga rzecz, o której nawet nie wymieniłem poprzednio, no to jest też próba taka, żeby tych pracowników, których mamy, no to żebyśmy ich próbowali doszkolić, czyli poprawić ich kompetencje, a ewentualnie szukali z zewnątrz na te prostsze stanowiska. I tutaj no też trzeba przyznać, że magistrat uczestniczy czynnie w tych wszystkich projektach stażowych, praktyk, zawodowcy w Gorzowie i tak dalej. To, co się dzieje w tych wyższych szkołach, no oczywiście no bardzo jest tutaj takim niedosytem, że nie funkcjonuje te centrum zawodowe przy Warszawskiej. No ten proces wiele, wiele lat trwał. Teraz no jest, że tak powiem, na starcie. Już miejmy nadzieję oczywiście, jeżeli rynek budowlany odpowie na tą ofertę przetargową, ale to już mogłoby się dziać co najmniej 2 lata temu.
Bo przy takim bezrobociu ściągnięcie dużego inwestora do miasta chyba jest niemożliwe.
Myślę, że ciągle jeszcze jest kwestia konkurencyjności płacowej. No my tutaj mamy w dalszym ciągu duży niedobór, jeśli chodzi o średnie płace.
No to jest
Gorzowie,
zupełnie
i
inny temat, prawda?
No i to paradoksalnie jest to dla inwestora pozytywna, tak, informacja, no bo jeżeli nawet tych ludzi nie ma aż tak dużo, no ale z kolei nie są aż tak drodzy, No to też jest aspekt ekonomiczny, który inwestor może tutaj rozważyć pozytywnie. No i co jest oczywiste, należy mówić o takim prostym podkupywaniu sobie pracowników, czyli polityką płacową. No po prostu jedne firmy przeciągają do drugich. No oczywiście to nie można robić w nieskończoność, ale ciągle jeszcze myślę, że jest miejsce na przynajmniej średniego inwestora w Gorzowie zewnętrznego, oby nie tylko do jakichś prostych, jak zawsze mówimy, montaży tam kabelków, tak, czy innych urządzeń, ale żeby też z segmentem naukowo-badawczym.
Czytałem ostatnio o firmie już w Lubuskiem, która proponuje swoim pracownikom pewną kompleksową obsługę stomatologiczną na przykład.
No to są trendy też ogólnopolskie i światowe, że te bonusy różnego rodzaju są coraz powszechnie stosowane i trudno oczywiście powiedzieć do końca, czy pracownik nie wolałby mieć tego wszystkiego w pensji, a powiedzmy sobie bonusy sam fundować, ale nawet jeżeli z takich czy innych względów, czy podatkowych, czy jakichś socjalnych, łatwiej jest o te bonusy, no to lepsze, że jest to, niż by nie było nic.
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych weszła w życie. No tak naprawdę pomoc publiczna może być, jak się przyjrzy tym przepisom, to wyższa niż do tej pory. No jest jednak ale, bo będzie liczyła się jakość. Czy w tym przypadku Gorzów ma na co liczyć?
No to jest bardzo słuszna uwaga. Na pewno nasza konkurencyjność w porównaniu z dużymi ośrodkami i demograficznymi, i naukowymi, i badawczymi, no nie jest, mówiąc eufemistycznie, zbyt silna czy zbyt istotna, żeby nie nazwać tego gorzej. I to powoduje, że te proste przewagi no, mogą nie wystarczać do tego, żeby zastosować właśnie te ulgi. No przedtem była ta inna jakby busola tego programu, że przede wszystkim mamy wskazane tereny, nazwijmy to zapóźnione, tak, które trzeba ożywić i tutaj ściągamy za wszelką cenę. Teraz de facto inwestor wybiera miejsce i na tym nowym miejscu tworzymy mu te ulgowe otoczenie.
I też duża rola będzie tutaj samorządów, tak, że muszą wykazać
które,
się
muszą ofertę stworzyć, tak. Oczywiście. To często, wiecie państwo, to jest kwestia nawet takiego, bym powiedział, medialnego przekazu, informacyjnego przekazu, bo czasem jest tak, że wiele gmin ma podobne oferty, tylko o jednych słychać, a o innych nie słychać, prawda? I to jest też kwestia no, po prostu dotarcia do świadomości jakichś
dobrego
PR-u jak wszędzie, tak? On jest dzisiaj niezbędny.
Patrzymy na przykład na Zieloną Górę, e-obuwie, e-kantor, Hertz, więc tamte firmy, które nie są firmami lokalnymi, a już są potentatami nie tylko krajowymi, funkcjonują. Jak to zrobić, żeby chociaż zbliżyć się do takich rozwiązań?
No niewątpliwie jest to konsekwencja i jednocześnie skutek tego, iż w Zielonej Górze od kilkudziesięciu lat mamy budowane środowisko akademickie ludzi z wykształceniem wyższym, zarówno tym technicznym, w tym przypadku głównie o tych mówimy, ale też informatycznym, przecież tam ilość tych firm informatycznych, ADB i tam inne jeszcze, które naprawdę produkują na światową skalę, jest ogromna. No to jest takie dobre środowisko. No teraz ta koncepcja budowy parku badań czy tam no, technologii kosmicznych. Oczywiście można to też...
To nie jest za kosmiczny pomysł jak na Lubuskie?
Znaczy ja bym powiedział tak, że na pewno jest trochę zadęcia, tak jak we wszystkich hasłach tych PR-owych typu Zielona Kraina i tak dalej. Nie? Natomiast ja rozumiem, że jest to wskazanie jednak pewnego kierunku, może czasem trochę nawet wysoko zawieszonego i pytanie oczywiście, co będzie w tej skorupce w środku, no wiadomo, że ma być to robione i to jest chyba dobry pomysł, żeby to jednak oprzeć o realną firmę, czyli o Hertz,
tak.
A nie tworzyć jakiś tam znowu administracyjny.
Z pomocą Polskiej
Akademii Nauk. Tak, no czyli że tutaj no jakby ta treść jest realna, tak, nie jest to jakaś wydmuszka, bańka, że nazwiemy sobie jakiś tam kilkuosobowy zespół Centrum Technologii Kosmicznych i będziemy mówić, że mamy Centrum Technologii, prawda? Więc tutaj jak najbardziej jest to wskazane, natomiast no, trzeba zachować też proporcje w tym wszystkim, to znaczy, żeby się nie okazało, że teraz nie ma nic ważniejszego w województwie niż tworzenie Centrum Technologii Kosmicznych, prawda, i tam będą kierowane kolejne duże strumienie środków pomocowych, tak jak kiedyś na park w Kisielinie, gdzie po prostu mało jest jakby rynku i gospodarki rynkowej przy tego typu decyzjach, że po prostu ekonomicznie one się bronią, tylko po prostu no, decyzją takich czy innych urzędników raptem zaczynamy transfery ogromnych środków publicznych w jedno
konkretne...
No już
konkretne... są na Centrum Technologii Kosmicznych około 60 milionów, ja pamiętam, na tą infrastrukturę początkową.
No na razie jeszcze wiadomo, jest jakaś tam próba wyboru firmy, która dopiero tam studia wykonalności, czy prefeasibility study określi, czy tak dalej, czyli jeszcze no wiele nie wiemy, a już właściwie blokowane środki i tak dalej, czyli no, nie chciałbym, żeby to było tak trochę w stylu no, lat jeszcze minionych, tak, gdzie ktoś palcem na mapie pokazywał, że tu robimy i wtedy wszystkie siły, środki, ręce na pokład i tak dalej. No, bo...
Mamy kilka takich sztandarowych inwestycji w regionie. Centrum no, Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, nowy szpital w Zielonej Górze, więc co, Gorzów ma słaby PR czy jak?
No na pewno to, co
zacząłem... Czy nie ma pomysłu, bo to też jest
to
takie...
są chyba bardzo powiązane. Jedna rzecz to oczywiście, no mówiąc tak już bardzo wprost i kolokwialnie, zawsze ta koszula będzie bliższa ciało i tak dalej, to jest normalne. Też tam te uwarunkowania są lepiej znane dla decydentów Zielonej Góry. Natomiast druga rzecz to jest właśnie kwestia pomysłów, kwestia przebijania się z możliwościami no chociażby Gorzowskiego Parku Technologicznego i tak dalej. On też no, wydaje się, że stracił jakiś taki power, który początkowo był i były nowe projekty i tak dalej.
Zmienił się prezes, tak?
No, zmienił się prezes. Generalnie no nie słychać jakby, jaka jest właściwie strategia, jaka jest wizja na kolejne lata tego parku technologicznego, jedynego właściwie na północy. Druga rzecz, no to jest to, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli środowisko akademickie. No do wszystkiego są potrzebni ludzie, tak? Innowatorzy, pomysłodawcy. No przecież to nie administracja wymyśli. Nawet jeżeli wymyśli, że tak powiem, tytuł, tak? Jakiś nośny, no ale trzeba wypełnić go treścią. Czyli ktoś to musi zrobić, zaplanować. No w Gorzowie jakby pod tym względem wiadomo, że jest dosyć duży deficyt, jeśli chodzi o takie osoby z taką innowacyjną, z wysokim wykształceniem technicznym.
No rozwiązaniem jest to pakowanie kolejnych milionów w akademię. Bo to... w Zielonej Górze to zrozumiano i tam od lat uniwersytet może liczyć na pomoc nie tylko Urzędu Miasta, ale Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj też pomoc Urzędu Marszałkowskiego jest nie tak wysoka jak
no,
dla
nieporównywalna Zielonej
Góry.
Zupełnie, no, ale też i uczelnie oczywiście tak, wolumen jest inny.
Tak, tutaj znaczy, też no, trzeba brać pod uwagę.
I myślę, że co byśmy tam jakby nie uważali na temat Akademii Jakuba Sparabdyża, czy takich, czy innych ocen, to jest to jednak nasze, że tak powiem, no w cudzysłowie srebro, tak, tutaj miejskie, gorzowskie, czy północnego województwa. Jest to wielka, bardzo istotna instytucja, bez której nie ma rozwoju na wyższym poziomie. Jeżeli nie mamy być po prostu miastem rzemieślniczo-wykonawczym i chcemy mieć ludzi, którzy założą startupy, założą nowe firmy i tak dalej, którzy są wykształceni, to musi być tutaj centrum nauki, które to da. Oczywiście powinniśmy wszyscy się starać, żeby akademia takim centrum jak najszybciej się stawała i żeby ta pomoc była dedykowana, żeby ona po prostu no, w jakiś sposób dawała ten efekt zwrotny, czyli to była nie pomoc, a rzeczywiście inwestycja, tak, w przyszłość. Ale no, innej drogi ja nie widzę.
Jak po prostu trzeba powiedzieć sobie, że no, trzeba trochę przepłacić, trzeba trochę więcej zapłacić, żeby ściągnąć tutaj odpowiednich ludzi, odpowiednie pomysły i koniec, kropka.
Myślę, że to jest nawet po prostu, nie ma innej drogi, tak? No jak się buduje coś od zera, a nie jest to okres nakazowo-rozdzielczy, że ktoś kogoś mógł tam dyslokować i zesłać profesorów, dać budżet i powiedzieć, tu będzie uczelnia, bo tak Komitet Centralny zdecydował, no to takie czasy minęły, więc teraz możemy tylko względami ekonomicznymi budować na przykład jakieś niewielkie, ale wysoko kwalifikowane zespoły, które trochę też rozsławią tą uczelnię, tak? Czyli znowu wracamy do tego PR-u. Jakby tu był zespół nawet kilku osób, które by miały jakieś, no bym powiedział, rozpropagowane, dobrze opisane, sprzedane efekty swoich prac badawczo-naukowych i byłoby słynne, że a to w Gorzowie właśnie wymyślili to czy tamto, to też jest ogromny magnes, który przyciąga innych z kolei, że może tutaj są otwarte głowy, może tu są rzeczywiście dobre warunki, warto tu przyjechać i spróbować swoje działania badawczo-naukowe tutaj zlokalizować.
Ostatnie pytanie chciałem zapytać o przedsiębiorców z ulicy Sikorskiego, która jest remontowana. Część z nich narzeka na brak klientów, są tacy, którzy zamykają biznesy. Czy miasto powinno odpowiedzieć w jakiś sposób?
To jest ogromny problem, bo przecież wszyscy, że tak powiem, czekaliśmy jak kania dżu, żeby ta ruina na Sikorskiego w końcu zaczynała być usuwana. I przecież mamy do czynienia dzisiaj z jakimś tam niewielkim odcinkiem, tak, który już jest o 3 miesiące z tego, co wiadomo, opóźniony. A będą kolejne i i Kostrzyńska i tak dalej. Tutaj no, jest szczególna koncentracja i sklepów, jakichś punktów usługowych i zresztą chcieliśmy, żeby było ożywione w Śródmieście, no więc te ujemne skutki są bardzo dotkliwe. Natomiast myślę, że tutaj no, pole jest tylko w tych miejscach, gdzie są to jakieś podatki miejskie, prawda? Tutaj oczywiście miasto powinno zaproponować aktywną politykę ulg, pomocy i tak dalej. No, w przypadku zapewne tym, o którym myślimy, kiedy ta hurtownia jest likwidowana, no to miasto tłumaczy, że to nie jest w budynku miejskim, więc ona na przykład nie ma wpływu na czynsz, na inne rzeczy i to no, jest smutne, że po prostu pewne aspekty rozwojowe jednocześnie powodują skutki antyrozwojowe. No ale do tego jedyną metodą jest, bym powiedział, dyscyplina w realizacji inwestycji, nieprzeciąganie, a skracanie terminów, odpowiednio wcześniejsze poinformowanie o wszystkich skutkach, być może nawet stworzenie możliwości, jeżeli ktoś prowadzi biznes tutaj, a mamy gdzieś wolne lokale, dajmy mu na przykład za darmo w przysłowiowe możliwość przeniesienia na pół roku tej działalności, czyli no po prostu przedsiębiorcy nieraz przede wszystkim nie tyle, że potrzebują takiej wprost pomocy, ale potrzebują głębokiego przeświadczenia, że ich los nie jest obojętny władzy lokalnej, tak, że one się nimi przejmują, że oni są dla nich ważni, że są te spotkania, że jest próba pomocy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, najgorzej jest jakaś cisza, tak, i wszyscy mówią, no jakoś tam będzie, no kto przeżyje, to przeżyje, prawda, skończy się inwestycja, zobaczymy. To jest oczywiście wtedy bardzo negatywnie przez firmy przyjmowane.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Gorzów. Jerzy Korolewicz, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej był Państwa i moim gościem.
Dziękuję uprzejmie.